Wielkopolanki warte poznania.
Urodziła się w Bninie koło Śremu, studiowała w Kaliszu, a następnie prawie całe życie spędziła w Poznaniu. Po latach badaczki jej życia opisują ją następująco. Była jak maleńki kamyk w wygodnym bucie. Cały czas o nim pamiętasz, ale piekielnie trudno się go pozbyć. Niewątpliwie wzbudzała duże emocje. Jej emancypacyjne poglądy doprowadziły do tego, że ją i jej męża obrzucono kamieniami. Kim była Julia Wojkowska? Szymon Majchrzak, dzień dobry. Zapraszam na pierwszą odsłonę cyklu o Wielkopolankach, których praca nie pozostała bez znaczenia dla Polski i regionu, a o których w wirze historii po prostu zapomnieliśmy. Razem ze mną założycielka Muzeum Historii Kobiet oraz Fundacji imienia Julii Wojkowskiej, Paulina Kirszke. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proponuję zacząć tę historię w momencie, w którym Julia Wojkowska ma 25 lat, a więc w połowie XIX wieku. Zakłada wtedy pensję dla kobiet i to już wywołuje spore kontrowersje i emocje. Dlaczego?
Dlatego, że Julia przyjechała do Poznania faktycznie będąc bardzo młodą osobą, z myślą, aby założyć szkołę dla dziewczyn, jakiej w Poznaniu nie było, bo ona bardzo chciała kształcić kobiety w takim nowoczesnym i demokratycznym duchu. To znaczy, ona nie chciała, aby dziewczyny były kształcone na takie szczebioczące po francusku lale salonowe, które siadały sobie i panowie wybierali, o, ta zostanie moją żoną, tylko uważała, że kobiety powinny być prawdziwymi demokratkami i w takim duchu wychowywać swoje dzieci, w związku z tym powinny być też dobrze wykształcone. I to poznańskim matronom i osobom, które w Poznaniu prowadziły pensje, bardzo się nie podobało, bo jest taki zachowany fragment listu Apolonii Motty do swojego syna, której matka prowadziła znaną pensję w Poznaniu, która właśnie mówi o tym, że kto tę kobietę miał zaszczyt widzieć, to może zdać sobie sprawę, że ona pewnie porobi z tych dziewczyn wariatki. Bo sama Julia była postacią i kobietą, która się bardzo odznaczała na tle tych właśnie kobiet XIX-wiecznych, bo ona absolutnie wyglądała już inaczej. Czyli ubierała się prosto, w czarne suknie, a wtedy falbangi, kapelusiki, wstążeczki i tak dalej były w modzie.
Niektórzy określali ten ubiór mianem ekscentrycznego. Wróćmy jeszcze do edukacji. Czym wtedy różniła się ta dla mężczyzn i ta dla kobiet?
Wszystkim. Kobietom absolutnie nie przypisywano ról, które mieli mężczyźni, czyli do wychodzenia z tej strefy domowej w świat, zdobywania wiedzy, wykształcenia, edukowania się, a potem zakładania na przykład firm, czy pracy, nie wiem, jakiejś takiej bardziej intelektualnej.
Nie nauczano wtedy kobiet czy dziewczynek przedmiotów przyrodniczych, a z tymi językowymi też bywało różnie. Cytat z pamiętnika pisarki Ewy Felińskiej z pierwszej połowy XIX wieku, w czasie, w którym dziewczynki ćwiczyły pisanie, chłopcy przerabiali już łacinę.
Kobiety uczyły się robótek, właśnie tego mówienia po francusku, ewentualnie w jakichś innych językach, ale generalnie po francusku, grania na pianinie, czasami malowania, no to były jakieś bardzo podstawowe rachunki.
Powiedzmy też o tym, co z czasem stało się podstawą działalności Julii Wojkowskiej, a więc o pisaniu. W 1838 roku nawiązała kontakt z redakcją Tygodnika Literackiego, a od lat 40. publikowała na tematy filozoficzne, społeczne. Z czasem zajęła się redakcją całego tygodnika i zaczęła tworzyć też reportaże. O czym pisała?
No, Julii przede wszystkim chodziło po głowie to edukowanie cały czas. I ona faktycznie, krótko po tym, jak te pensje jej zamknięto i źródła dokładnie nie mówią z jakich powodów, ale możemy się domyślać właśnie, że ta niechęć w stosunku do takiej edukacji dla kobiet, jaka wtedy nie była w modzie i jaka wtedy była wręcz nie do pomyślenia, spowodowało to, że ta szkoła została zamknięta. Ale ona właśnie nawiązując współpracę z Tygodnikiem Literackim, zaczęła bardzo intensywnie pisać do Tygodnika bardzo krytyczne, publicystyczne kawałki, dzisiaj byśmy powiedzieli, co w tamtych czasach również było zupełnie nie do pomyślenia, aby kobiety analizowały sytuację na świecie i w kraju, aby wytykały błędy mężczyznom, bo ona dość ostro opowiadała i wypowiadała się na temat na przykład powstań 48 roku. W związku z tym prowadziła z jednej strony taką mocno krytyczną publicystykę wydarzeń, które miały doprowadzić według niektórych rewolucjonistów do tego, aby Polska uzyskała niepodległość, ale też bardzo mocno pisała w takim demokratycznym duchu. I jej wszystkie książki, na przykład, które napisała, były mocno edukacyjne i dotyczyły na przykład takich pozycji historycznych dla dzieci, elementarzy dla dzieci, ale też pisała podręczniki dla nauczycieli chłopskich, aby oni mieli z czego uczyć dzieci w szkołach wiejskich. W związku z tym to był taki bardzo, dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli, holistyczny kawałek i holistyczny sposób patrzenia na edukację.
Skoro już mowa o elementarzu, no to kolejny cytat, tym razem z książki wydanej w 1844 roku. Mały Tadzio, elementarzyk dla grzecznych chłopczyków, taki był tytuł. Kto dla ojczyzny poległ tak miłej, życia swojego nie traci. Była też patriotką.
To wszystko, co ona tworzyła, tworzyła w takim duchu, aby odzyskać niepodległość i zastanawiając się nad tym, jak ta Polska miałaby wyglądać już po odzyskaniu niepodległości, ona bardzo mocno kładła nacisk na to, aby to nie była tylko Polska Raczyńskich, Działyńskich i Czartoryskich, ale żeby to była Polska, którą budować będą wszystkie warstwy społeczne, więc przede wszystkim chłopi, do których miała niezwykłe serce i których uważała za takich prawdziwych Polaków, mimo że przecież w XVIII i na początkach XIX wieku to nie było takie oczywiste.
Ja wrócę jeszcze do tej literatury, bo współcześnie Julia Wojkowska jest porównywana niekiedy do George Sand. Z jakiego powodu?
No George Sand była taką jej wielką, myślę, wielką idolką, bo George Sand miała też taki sposób opowiadania o kobietach niezwykle emancypacyjny i dla niej ta emancypacja kobiet była ważna o tyle, o ile one będą takimi członkiniami równoprawnymi społeczeństwa, które będą przyczyniać się do tego, aby w Polsce nastała demokracja i w takim duchu też wychowywać dzieci. Więc dla niej ta emancypacja kobiet niekoniecznie polegała na tym, hej, idźmy na barykady i zmieniajmy tą rzeczywistość, tylko bardziej na tym, aby włączyć kobiety do myślenia o społeczeństwie, o społeczności, o budowaniu jej. I ona miała dużo zarzutów do tych ówczesnych kobiet, że są leniwe, że mówią o świecie jak o kapeluszu. Ona używała takich właśnie porównań, że hej, dziewczyny, obudźcie się, bo tu macie dużo do roboty.
Ona o swoich poglądach, o swoich pomysłach bardzo głośno mówiła, to była sprawa powszechnie znana. Zresztą też podnosiła, że nawet literatura powinna być tym, co jest narzędziem może nie walki, ale przekazywaniem pewnej myśli. Tak też było z jej życiem prywatnym. Ona bardzo podnosiła niektóre kwestie związane chociażby z tym ubiorem, no ale też swoim związkiem, rzekomo przez to, doczekała się obrzucenia kamieniami. Jak odbierał ją współczesny jej Poznań?
No ja myślę, że ona była taką skandalistką, chociaż myślę, że niezamierzoną, ponieważ te skandale nie były czymś, co ona by robiła z premedytacją, czy po to, aby wywoływać skandale dla skandali, ale ona wbrew temu na przykład, co wtedy było bardzo rzeczą oczywistą, uważała, że Poznań i społeczeństwo demokratyczne powinny być otwarte na wszystkie możliwe religie i bardzo mocno o tym razem ze swoim mężem Antonim Wojkowskim w Tygodniu Literackim pisali i byli taką kontrą w stosunku do tego, co właśnie te ugrupowania związane z Czartoryskimi na przykład opowiadały, czyli trochę szydzili, krytykowali, oni wprowadzali taki zamęt w tym myśleniu w Poznaniu o tym, jak powinna być prowadzona chociażby walka o odzyskanie Polski na mapie Europy i to się bardzo niektórym nie podobało. Jak jeszcze dodamy właśnie te plotki, że oni nie są małżeństwem, że ktoś tam pisał w jakichś pamiętnikach, że się całują wśród ludzi w ogóle i ona jeszcze pali cygara, właśnie jak wspomniana George Sand, to wszystko sprawiało, że ona nie pasowała bardzo do tego wizerunku nobliwej mieszczki poznańskiej pierwszej połowy XIX wieku.
Co zostało w kolejnych dekadach po postulatach twórczości Julii Wojkowskiej?
Było dużo takich kawałków jej gdzieś, które można było odnaleźć, nawet związanych z tym, że jak kilkadziesiąt lat później Oskar Korberg jeździł po wielkopolskich wsiach, to te kawałki piosenek, które ona pisała dla chłopów, gdzieś tam cały czas funkcjonowały, więc z jednej strony na pewno takie dziedzictwo kulturowe po niej zostało, z drugiej strony należy bardzo pamiętać o tym, że ten obóz właśnie Wojkowskich, a Wojkowska szczególnie, myślę, była w dużej kontrze do organiczników. W związku z tym to, co stało się dla Poznania takie niezwykle ważne i istotne, czyli Karol Marcinkowski, to wszystko, co było związane właśnie z pracą organicznikowską, wyparło to pamięć o tym, że również były inne pomysły na to, jak budować polskość w czasach zaborów.
Paulina Kirszke, założycielka, pomysłodawczyni Fundacji imienia Julii Wojkowskiej, a także Muzeum Historii Kobiet, autorka powstającej biografii Julii Wojkowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Wielkopolanki warte poznania.